Niektórzy w naszym środowisku znali, że pewne prawdy o relacjach polsko-ukraińskich, że w imię wyższego dobra należy przemilczeć. Ja się z takim podejściem nie zgadzam. Jaki uzysk dla Polski jest to, że Donald Tusk, witając się z George'em Clooneyem, niepytany mówi, nie moja wina, że mam na imię Donald. Co to Polsce dało? Ja uwielbiam kolarstwo szosowe. Uwielbiam. No ale nikt mi nie zaproponował, że sfinansuje mi wyjazd na Tour de France, Giro d'Italia, nie sfinansuje mi roweru, sprzętu, z powodu tego, że nie jestem w stanie się utrzymać z mojej pasji do kolarstwa. Każdy adwokat czerwca prawny kształci się na ich pracach, ale przez lata kasta ich nie wpuszczała do Sądu Najwyższego.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu. To jest program Warzecha kontra Łukasz Warzecha. Ze mną dzisiaj pan poseł Sebastian Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość, no a kiedyś Solidarna Polska, potem Suwerenna Polska.
A wcześniej jeszcze Prawo i Sprawiedliwość.
Zawsze to podkreślam, dlatego tę drogę polityczną.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry.
Tak, może mieć to pewne znaczenie.
Jedna wielka zjednoczona prawica, rodzina zjednoczonej prawicy.
Zacząłbym dzisiaj od sprawy, nie wiem, czy tym pana zaskoczę, czy nie, od sprawy, która jakoś tak mi zaszła za skórę. Mianowicie decyzja pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu Centrum Operacji Specjalnych Północ imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii, która wywołała jednak w Polsce duży niesmak, chociaż nie wiem, czy w całym spektrum politycznym, ale na pewno u wyborców umownej prawej strony. Czy pan uważa, że Polska się do takich decyzji w jakiś sposób powinna oficjalnie odnieść, a jeśli tak, to na jakim poziomie? A jeśli nie, to dlaczego?
Zdecydowanie Polska powinna się do tego odnieść, bo kwestia symboliki historycznej w bieżących relacjach ma fundamentalne znaczenie pokazujące, jaki jest katalog wartości, jakie jest spojrzenie jednego narodu na drugi. Jeśli UPA jest traktowane przez państwo ukraińskie jako jednostki bohaterskie, to oznacza, że państwo ukraińskie akceptuje działania polegające na masowym mordowaniu Polaków przez te jednostki. I polskie państwo w sposób stanowczy czy powinno zareagować zdecydowany na poziomie dyplomatycznym, a za poziomem dyplomatycznym powinny iść konkretne decyzje o charakterze, można powiedzieć, już swego rodzaju konsekwencji.
A ten poziom dyplomatyczny to jaki powinien być? Poziom ministra spraw zagranicznych, wiceministra, wezwanie ambasadora do złożenia wyjaśnień w MSZ-cie? Jak pan to widzi?
Zdecydowanie ambasador Ukrainy powinien dostać jasny komunikat od MSZ-u, co najmniej na poziomie wiceministra MSZ-u, że ta sytuacja będzie miała wpływ na relacje i na konkretne decyzje Polski wobec Ukrainy, jeśli chodzi o wspieranie finansowe przez Polskę Ukrainy. Ja uważam, że tutaj zdecydowanie powinniśmy zmienić nastawienie jako państwo, ponieważ dzisiaj Ukraina, ale Ukraina Polski nie szanuje. Jeśli pozwolę sobie na takie, tego typu budowanie polityki historycznej, tym bardziej, że przez lata my sugerujemy Ukraińcom, że jeśli chodzi o potrzebę budowania jakiegoś toposu bohaterstwa Ukrainy, który pozwala budować emocje patriotyczne, no to teraz mało ten czas, żeby wokół tego, co się dzieje w obronie Ukrainy przed Rosją, tworzyć takie mity, a nie poprzez wybielanie
UPA. Ja podkreślałem na początku to, że pan jest byłym członkiem ugrupowania pana Zbigniewa Ziobry, bo uczciwie muszę powiedzieć, że wy zawsze, powiedzmy, trochę z boku tego głównego nurtu Zjednoczonej Prawicy staliście, jeśli o to chodzi, no ale jednak jest pan przedstawicielem PiS, dlatego muszę pana zapytać, czy pan na przykład pamięta, kto składał hołd, tu cytat, ofiarom Wołynia?
No wydaje mi się, że niektóre gesty ze strony naszego rządu, czy prezydenta Andrzeja Dudy.
Tak, bo to pan prezydent Andrzej Duda.
Wobec narodu ukraińskiego, który to jakby jedno drugiemu nie przeczy, toczy heroiczną dzisiaj walkę w obronie swojej niepodległości, to jednak nie powinniśmy my jako Polska zapominać o tych krzywdach, które w sferze symbolicznej nawet, nie zostały przez państwo ukraińskie odpowiednio zidentyfikowane, zdefiniowane.
Wie pan, to co gorsza, i niestety, była okrągła rocznica, bo to było w 2023 roku, tak, w lipcu.
No niestety ja ubolewam nad tym, że wyżej stawiamy, niektórzy w naszym środowisku uznali, że pewne prawdy o relacjach polsko-ukraińskich, że w imię wyższego dobra należy przemilczeć. Ja się z takim podejściem nie zgadzam, aczkolwiek no tak to jest motywowane, tak, tego typu sformułowania, tylko że widzimy, jakie są skutki. Niestety skutki są takie, że państwo ukraińskie nie potrafi dostrzec takich gestów, a wręcz można powiedzieć w takim stylu postsowieckim bym powiedział, że jeśli druga strona ma postawę koncyliacyjną, no to oznacza, że można jej mocniej na głowę wskoczyć.
Jest jeszcze aspekt, można powiedzieć, troszkę osobisty tej sprawy. Stąd moje kolejne pytanie. Mianowicie, kiedy ja skomentowałem na X-ie tę decyzję pana prezydenta Zełenskiego i zapytałem, o których tutaj bohaterów chodzi, czy o Romana Szuchewycza, czy o Dmitro Kliczkiewskiego, innego dowódcę UPA, czy może o tych szeregowych bojowników UPA, którzy specjalizowali się na przykład w wyjmowaniu dzieciom, matkom dzieci nienarodzonych z łon, bo takie niestety rzeczy się działy na Wołyniu, jak pan dobrze wie, i pewnie nasi widzowie też.
Ja mam z rodziną niestety, ale smutne relacje tych tamtych czasów, więc to są rzeczy, które miliony, mi się wydaje, polskich rodzin z takich, te historie bezpośrednio zna ze swojego otoczenia rodzinnego.
No więc kiedy to napisałem na X-ie, to pod tym wpisem pojawiło się bardzo dużo wpisów po ukraińsku, skonstruowanych na takim, w takim typowym stylu, w jakim działają trolle. Pewnie wszyscy, którzy na X-ie siedzą dosyć dużo, i pan też doskonale wie, jaki to jest styl. I to każe mi postawić takie pytanie. Dlaczego nikt nie zajmuje się w Polsce nieoficjalnymi, propagandowymi albo innego typu wpływami Ukrainy? Wszyscy mówią tylko o tym, że Rosjanie, no Rosjanie pewnie też próbują wpływać, wiadomo, wpływają też na infosferę, no ale przecież oni nie są jedyni. Ukraińcy też próbują, a nawet powiedziałbym, że bywają w tym bardzo skuteczni. Dlaczego jest tak, że my jesteśmy ślepi na jedno oko pod tym względem?
To jest słuszna uwaga, panie redaktorze, że mając świadomość tego, że Ukraina tego typu działania, można powiedzieć, pierwotnie zmuszona została, żeby tworzyć tego typu instrumenty, można powiedzieć, konkurując ze swoim rosyjskim rywalem. Natomiast pana spostrzeżenie, że te instrumenty są wykorzystywane dzisiaj przeciwko sojusznikom Ukrainy, bo niewątpliwie my w tej sytuacji jesteśmy militarnie sojusznikiem Ukrainy, pokazuje naprawdę, no jeśli oczywiście faktycznie państwo ukraińskie bezpośrednio to organizuje przeciwko Polsce, tutaj no, służby rzeczywiście powinny się tym zajmować. Natomiast czy to robią, czy nie, bo może takie informacje zbierają, tylko po prostu nie są one przekazywane na odpowiednim szczeblu, również kontroli parlamentarnej. Ja w Komisji Służb Specjalnych nie jestem, więc nie wiem, czy taki kanał informacji, sygnałów jest przekazywany. Natomiast niewątpliwie służby powinny to monitorować, sprawdzać, czy tak faktycznie jest, i sygnalizować się no, najważniejszym osobom w państwie, czyli tutaj głównie mowa o ministrze, koordynatorze czy premierze, występowanie tego typu zjawisk, żeby po prostu polskie państwo mogło odpowiednio reagować wobec Ukrainy. Tylko że oczywiście to są niewiadome. Wydaje mi się, że pana spostrzeżenie jest bardzo, bardzo trafne, jeśli chodzi o to, że no, skoro widzimy, co się dzieje w infosferze, że państwo ukraińskie bardzo walczy o swoją narrację, również tę narrację historyczną wobec Polski. Jeśli są takie decyzje podejmowane na szczeblu państwowym, no to siłą rzeczy słuszne jest, racjonalne jest założenie, podam, że ta panu sfera propagandowa będzie próbowała te decyzje...
Dokładnie tak jest. Podam panu przykład z tych wpisów, bo one wszystkie powielały, czy prawie wszystkie powielały jeden ze schematów. Mianowicie tam się pojawiało takie pytanie, że tam Wołyń, a co Polacy robili właściwie na Wołyniu? No i to jest właśnie dokładnie to, o czym mówię. No to jest
moi przodkowie z dziada, pradziada tam mieszkali, uprawiali ziemię, byli u siebie.
No i tak należałoby odpowiadać, ale wiadomo, że trollom tylko chodzi o to, żeby wchodzić w interakcję. To jeszcze zostańmy...
Ale to jest ważne pytanie.
Oczywiście.
Co my się mamy tłumaczyć z jako Polacy z naszej historii?
Zostańmy jeszcze przy tej sferze ogólnie rzecz biorąc bezpieczeństwa, no bo wojna na Ukrainie, to się dosyć automatycznie łączy z kwestią naszego najważniejszego sojusznika, wciąż najważniejszego jeszcze, amerykańskiego sojusznika. Czy w zasadzie my wiemy już, co oznacza ten wpis, bo chyba nadal jesteśmy na etapie wpisu na Truth Social, czyli na tym portalu społecznościowym pana prezydenta Trumpa, o 5000 dodatkowych żołnierzy. Czy pan rozszyfrował dodatkowych wobec kogo, dodatkowych wobec tej rotowanej grupy brygadowej, czy tej grupy jednak nie będzie, oni będą zamiast tej grupy, skąd ci ludzie mają być? Czy my w ogóle cokolwiek wiemy na ten temat, czy jesteśmy rzeczywiście nadal na etapie wpisu pana prezydenta Trumpa?
Cóż, jako szeregowy poseł opozycji informacje bieżących w komunikatach od strony tej dyplomacji militarnej, tak bym to powiedział, nie posiadam. Natomiast są dzisiaj informacje wskazujące na to, że budżet amerykańskiej armii na przyszły rok ma uwzględniać budowanie stałej bazy w Polsce. Więc pierwsze informacje konkretyzujące tę zapowiedź już się pojawiają w mediach amerykańskich. Natomiast no, w mojej ocenie, biorąc pod uwagę, można powiedzieć, z perspektywy tak trochę obserwatora tej wymiany różnych stanowisk, biorąc pod uwagę ten styl komunikacji strony amerykańskiej, dla mnie czymś kompletnie nieodpowiedzialnym jest to, co od wielu miesięcy robi w szczególności Donald Tusk, bardzo często Radosław Sikorski. Czyli takie prowokowanie prezydenta Stanów Zjednoczonych do tego, żeby właśnie Polska stała się takim graczem pomiatanym, albo że odbierają, albo zabierają. I biorąc pod uwagę fakt, że toczy się bardzo poważna dyskusja wewnątrz administracji prezydenta Trumpa, związana z ograniczeniem wydatków militarnych, jeśli chodzi o obecność w Europie, to ja akurat to mówię od wielu, wielu miesięcy w różnych swoich wystąpieniach, że sytuacja pod tytułem Amerykanie patrzą na bazy w Niemczech, Hiszpanii, a Republikanie patrzą, po co nam tylu żołnierzy w tych dwóch miejscach, kiedy tam nie ma zagrożenia militarnego bezpośrednio. Oczywiście,
no, ich tak znowu dużo, w Niemczech 35 tysięcy raptem.
No, ale gdyby z tych 35 tysięcy, załóżmy, 20 zostało przesłanych do Polski, 15 wróciło do Stanów, jeśli chodzi o liczebność, no to z jednej strony administracja prezydenta Trumpa mogłaby powiedzieć swoim wyborcom, że dokonała oszczędności, a nasze bezpieczeństwo by się zwiększyło. Więc
muszę powiedzieć, panie pośle, że...
Wydaje mi się, że idzie to w tym kierunku właśnie.
Trochę się uśmiecham.
Taka jest, wydaje mi się, że podstawowa jest polska racja stanu, żeby zmierzać do takiego rozwiązania.
Uśmiecham się, słuchając pana, dlatego że przez krótki moment, jak pan zaczął mówić jedno z poprzednich zdań, miałem taką nadzieję, że może wymsknie się panu krytyka administracji amerykańskiej, ale jednak nie. I tu przypomina mi się moja rozmowa z pańskim kolegą partyjnym, panem posłem Goskiem, który tutaj był parę tygodni temu. Pytany był przeze mnie o to, czy Stany Zjednoczone, podejmując działania na Bliskim Wschodzie i rozpoczynając wojnę z Iranem, nie naraziły de facto również polskiego bezpieczeństwa. Moim zdaniem naraziły. Oczywiście to nie znaczy, że musiałyby się tymi względami kierować, ale taki jest faktyczny rezultat. I pan poseł Gosek bardzo, ale to bardzo się pilnował, żeby broń Boże nie powiedzieć czegoś krytycznego o panu prezydencie Trumpie. No jednak jak się spojrzy na sondaże pokazujące, co Polacy myślą o Stanach Zjednoczonych, to widać wyraźne tąpnięcie wiary w ten sojusz. I teraz to, co pan powiedział, właściwie może być wykorzystane przez przeciwników pana prezydenta Trumpa, bo możemy powiedzieć tak. Jeżeli jakieś wypowiedzi pana premiera Tuska mają decydować o strategicznych decyzjach Stanów Zjednoczonych, o tym, czy mieć tu żołnierzy, czy nie mieć tu żołnierzy, no to może my mamy do czynienia z niepoważnym krajem.
Panie redaktorze, ja zwróciłem uwagę na pewną sprawę, która jest pewną specyfiką dzisiaj Stanów Zjednoczonych, że właśnie tego typu gesty faktycznie mają znaczenie. No po prostu, to są fakty, że decyzje, które podejmuje prezydent Trump, nierzadko mają związek z jego reakcją na jakieś bezpośrednie ataki na niego.
To znaczy, że on jest emocjonalnym narcyzem?
Panie, nie mnie to oceniać, bo wybrali go amerykańscy wyborcy. ulicy. I właśnie istota, panie redaktorze, wydaje mi się, prawidłowego działania polskich polityków powinna być taka, że my nie powinniśmy być trampologami, robić wiwisekcji psychologicznej prezydenta Stanów Zjednoczonych. Został przez Amerykanów wybrany. Takiego prezydenta Amerykanie wybrali i my musimy patrzeć na swoje interesy i w relacjach z Amerykanami odpowiednio takie proponować rozwiązania i takimi sposobami je proponować, żeby decyzje były najkorzystniejsze dla Polski. A to, jaki uzysk dla Polski jest to, że Donald Tusk, witając się z George'em Clooneyem, niepytany, mówi, o, ja, nie moja wina, że mam na imię Donald. Co to Polsce dało? Co to komu dało? No po co to jest coś takiego?
No, ja bym zadał pytanie, po co się w ogóle z George'em Clooneyem spotykał, ale to jest inna sprawa.
Wiadomo, że chciał się ogrzać przy świetle znanego aktora z Hollywood, ale więc ja, to, że panie redaktorze, ja skupiam się na jakby stronie polskiej, a nie bawię się w recenzowanie bezpośrednio decyzji Amerykanów, wynika z tego, że mi zależy, bardzo mi zależy, jeśli jako reprezentantowi moich wyborców, na tym, żeby zwiększyło się polskie bezpieczeństwo. Są takie realia, że jest prezydent Stanów Zjednoczonych, który ma taki styl działania i są takie realia, że akurat z tym prezydentem Stanów Zjednoczonych jest realna szansa na zwiększenie obecności Amerykanów w Polsce, zwiększenie ich zobowiązań wobec Polski i to jest, powinien być cel całej klasy politycznej. I przykładowo, bo pan powiedział o Bliskim Wschodzie. Bo mnie na przykład razi coś takiego w tej dyskusji o Bliskim Wschodzie, że dlaczego na przykład, jak komentuje pan premier Tusk działania prezydenta Trumpa, Amerykanie chwalą Polskę na arenie międzynarodowej, a Donald Tusk zawsze musi wyskoczyć pierwszy w szeregu z premierów państw Unii Europejskiej i krytykować Amerykanów. No po co? Tak samo z Bliskim Wschodem jest. No realnie to ta kwestia, którą pan powiedział, czy działania Amerykanów na Bliskim Wschodzie obniżają polskie bezpieczeństwo. Faktem jest, że operacja amerykańska w Iranie miała chyba mieć inny finał. W tym momencie oczywiście Amerykanie próbują to poskładać, ale chyba miało wyjść inaczej. No skoro miało wyjść inaczej, to skutek, który jest niepożądany w tym momencie dla Amerykanów, wpływa negatywnie na nasze bezpieczeństwo. Ale można to powiedzieć w ten sposób, a można zacząć obrażać prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Oczywiście,
myślę, że my przesadnie nie powinniśmy w każdej sprawie, Polska nie powinna być na froncie pokazywania, jak powinno być. Sprawa Bliskiego Wschodu nie jest naszym priorytetem.
Ogólne wnioski, panie pośle, powinniśmy wyciągnąć z tego, w jaki sposób państwem rządzi pan prezydent Trump. No bo mogę się zgodzić z tym, co pan mówi. Natomiast jakąś ocenę możemy już sformułować, no bo on jednak już tym prezydentem jest przez te półtora roku. I pytam o to również w kontekście ruchów takich jak podpisanie specjalnego traktatu wcześniej z Francją, teraz z Wielką Brytanią. To są bilateralne układy, które mają oczywiście różne swoje wymiary, ale mają też ten wymiar obronny. Czy to jest w porządku, że my tego typu traktaty podpisujemy? One są poza samymi zobowiązaniami natowskimi. No ale można by powiedzieć, dobrze, że coś takiego zostało podpisane. Jeżeli możemy zwiększyć nasze bezpieczeństwo, choćby przez taki bilateralny sojusz z Londynem, no to super.
Czy te umowy zawierane z Wielką Brytanią czy Francją w swoim brzmieniu, one nie mają konkretów tak naprawdę. One są, można powiedzieć, są pewnymi powieleniem pewnych zobowiązań, które mamy w ramach NATO z Wielką Brytanią, ale z Francją również w ramach Unii Europejskiej. Natomiast one faktycznie nie przynoszą konkretnych zobowiązań na zasadzie realizacji konkretnego projektu pomiędzy konkretnymi podmiotami, czy konkretnych liczb, jeśli chodzi o jakieś inwestycje, czy konkretnych liczb, jeśli chodzi o zaangażowanie militarne we wspólne ćwiczenia. Przejrzałem ten dokument na przykład wspólnych projektów z tej umowy polsko-brytyjskiej. To jest dokument napisany, ma dwie strony mają lista wspólnych projektów. Będziemy liderami w produkcji pocisków.
Jest bardzo podobnie w tym traktacie polsko-francuskim napisane.
Tam najciekawsze konkrety dotyczą polityki klimatycznej swoją drogą, że cel neutralności klimatyczny został tam wpisany dosyć wyraźnie. Natomiast więc tego typu traktaty, te dwa, one mają takie znaczenie symboliczne bardziej. Próbę pokazania przez Donalda Tuska w tym przypadku, bardziej bo on jest inicjatorem tych umów, że no, tu mamy, zacieśniamy więzy z Europą Zachodnią. Także to jest nasz punkt, główny punkt odniesienia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Unia Europejska plus Wielka Brytania, że tutaj w tym sosie będziemy tutaj to rozgrywać. A no, osobiście uważam, że styl amerykańskiej polityki dzisiaj, to o co Polska powinna zabiegać, no to jest po prostu deal. Deal z Amerykanami pod tytułem: macie miliardy w Niemczech, po co wam te miliardy wydawać na Niemcy? Polska jest waszym sojusznikiem. Pokazujecie Polskę jako przykład wzorowego partnera w NATO, który wydaje odpowiedni procent PKB na obronność. Wyślijcie mniej tych żołnierzy do Polski niż macie w Niemczech. Jest win-win. I konkretna umowa, konkretny deal, konkrety. I to Polska powinna kłaść na stole. Powinien to robić i prezydent, i powinien robić to premier. Natomiast widzimy, że prezydent w tym kierunku prowadzi rozmowy, no a premier nie. Więc na przykład niepewność co do decyzji Amerykanów wynika właśnie z tego, że widzą oni między innymi premiera, który tak naprawdę realizuje inną agendę niż ta propozycja, o której mówię. I finalnie do końca nie wiadomo, jak to będzie, z tego powodu, że przecież Amerykanie muszą mieć partnera, który po prostu na poziomie jakby polskiego rządu, który będzie gotowy te operacje tworzenia amerykańskiej bazy w Polsce gotowy realizować.
Ja już nie chcę tutaj mówić, że ktoś mógłby mieć z tymi dwoma traktatami francusko-polskim i brytyjsko-polskim nieciekawe skojarzenia historyczne, bo nie chcę nikogo straszyć. No są tacy, którym już się te analogie zaczęły.
No mieliśmy kiedyś takie traktaty,
pan profesor Wielomski na przykład zasugerował, że taki może być finał tego. Teraz z innej beczki mamy projekt pani minister Marty Cienkowskiej dotyczący ustanowienia statusu artysty zawodowego i wspierania tych artystów zawodowych. Czy pana nie przekonuje uzasadnienie tego projektu? To może ja tutaj przeczytam. Jest to inicjatywa o fundamentalnym znaczeniu dla ucywilizowania warunków egzystencji naszych twórców, aby zbliżyć je ku rozwiązaniom od dawna obowiązującym w państwach Europy Zachodniej, dzięki którym konkurencja rynkowa nie niszczy tam szczególnie utalentowanych jednostek, tylko sprzyja realnej wolności artystycznej i wykorzystuje ich energię kreatywną ku pożytkowi ogółu.
Cóż, panie redaktorze, mnie najbardziej do tej ustawy przekonał dzisiaj Jaś Kapela. Przekonał, żeby być przeciw tej ustawie. Bo stypendysta Tuska dzisiaj raczył wskazać przede wszystkim, że jako przedstawiciel kultury wysokiej powinien być on finansowany przez państwo. Wszyscy powinniśmy się składać na jego dobre życie. I ta ustawa, w szczególności otoczka sama filozofia tej ustawy polegająca na tym, że ciężko pracujący na swój byt Polacy mają finansować tym, którzy nie płacą składek ich emerytury. To jest głęboko niesprawiedliwe, po pierwsze. Po drugie, ta pogarda, którą pan Kapela zobrazował, jeśli mamy artystę, w części to jest pseudoartyści, jeśli ktoś nie jest w stanie, tutaj chciałbym wyłączyć poza nawias twórców ludowych, takie jakieś działania, które nie są popularne, jeśli chodzi o sztukę, tak? Czy kultywowanie jakichś tradycji, które może po prostu ekonomicznie nie być popularne. To jednak jeśli ktoś z pewnego działania nie jest w stanie się w kulturze, w teatrze, w aktorstwie, w muzyce utrzymać, to może traktować tę swoją pasję jako hobby. Na przykład, wie pan, panie redaktorze, ja uwielbiam kolarstwo szosowe. Uwielbiam. No ale nikt mi nie zaproponował, że sfinansuje mi wyjazd na Tour de France, Giro d'Italia, nie sfinansuje mi roweru, sprzętu, z powodu tego, że no jakoś no, nie jestem w stanie się utrzymać z mojej pasji do kolarstwa, a filozofia tej ustawy właśnie polega na tym, że każdy, kto czuje się artystą, oceniony przez jakąś speckomisję, która jakieś potężne pieniądze ma dostawać, jest ocena, że jest artystą. Uważam, że ta ustawa jest naprawdę kompletnie fatalna.
Tutaj, przepraszam,
nie powinna być
ale muszę się panu przyznać, że zrobiłem trochę brzydki numer, bo ten fragment uzasadnienia...
Z projektu poprzedniego rządu, pośle, tak?
Nie, to był nawet nie z projektu, to jest fragment waszego programu. To jest fragment programu PiS z 2019 roku, 199 strona. Oczywiście za tym poszły konkretne działania.
Panie redaktorze, to...
Poszły, ale chwileczkę, bo ja muszę powiedzieć naszym widzom. Pan profesor Gliński forsował projekt ustawy o artystach zawodowych.
Nie. Tutaj nie pozwolę się wprowadzić w manipulację z tego powodu...
To jest kompletnie nieporównywalne, powie pan teraz.
Nie, nie chodzi, że nieporównywalne. Pan całkowicie wziął coś innego. Ja się odnosiłem do tego, co jest w ustawie, którą forsuje rząd.
Tak.
I rząd tę ustawę promuje. Pan powiedział...
Ale byście promowali bardzo podobną ustawę. Też miał być status artysty zawodowego, tylko że nie komisja miała o tym orzekać, tylko Polska Izba Artystów. Taką chcieliście powołać.
Panie redaktorze, ja mówię o konkretnym rozwiązaniu, które rząd cały od kilku miesięcy promuje, a punkt, który pan przywołał, po pierwsze, nie jest uzasadnieniem do tej ustawy, czyli nie jest ten fragment. Pan powiedział mi, że tamten fragment jest z tamtej ustawy. To nie jest z tamtej ustawy. A po drugie, panie redaktorze, fakt, że część osób w środowisku Prawa i Sprawiedliwości forsowało podobne rozwiązania, tak, były takie propozycje, tylko panie redaktorze, szanowni państwo, te propozycje nie weszły w życie. A wie pan, panie redaktorze, dlaczego?
Że złożyliście projekt ustawy ostatecznie?
Ponieważ wiem, że w czasie pomiędzy wyborami a rządem Donalda Tuska rząd przyjął tę ustawę, wysłał do Sejmu w trochę innym...
w listopadzie 2023 roku.
Ponieważ, ja już to panie redaktorze wyjaśnię panu i widzom, ta ustawa nie była przyjęta przez rząd przez wiele lat z uwagi na to, że w rządzie był potężny konflikt o tę ustawę. I z tego powodu ona nie była przyjęta. Kiedy już wiedzieliśmy, że odchodzimy, to przyjęto na zasadzie takiej, że skoro wygrał rząd, który również wygrała większość, która również chce takiej ustawy, to niech idzie ona do parlamentu. Tylko z tego powodu, kiedy już byliśmy w opozycji. Żeby, powiedzmy, poglądy tych, którzy tę ustawę w naszym obozie forsowali, mogły znaleźć się w Sejmie jako debata sejmowa już w tym momencie. Natomiast fakt, że przez lata, bo pan słusznie wskazał, że w 2019 roku był pomysł programowy, żeby artystom najmniej zarabiającym jakoś pomóc. Ja wskazałem swoje wypowiedzi na artystów ludowych. Nie udało się znaleźć rozwiązania, panie redaktorze, które powodowałoby, że te rozwiązania, które proponuje dzisiaj rząd, nie byłyby faktycznie
forsowane. To ja panu przeczytam, co było w waszym projekcie. Szeroki wachlarz wsparcia, dopłaty do składek od 20 do 80%, zapomogi socjalne od 1000 do 10 tysięcy złotych, stypendia od 2 do 25 tysięcy złotych. To wszystko jest z waszego projektu. No panie pośle, przepraszam, ale
mówię o projekcie ustawy,
tym, który ostatecznie znalazł się w Sejmie.
Ale
panie pośle, no ja mam, przepraszam, wrażenie, że tutaj naprawdę w waszym przypadku, jeżeli chodzi o projekt pani Cienkowskiej, to powinna zadziałać zasada świętej pamięci prezydenta Walerego Giscarda d'Estaing. Straciliście okazję, żeby milczeć.
Nie, panie redaktorze, nie zgadzam się z panem z tego powodu, że tak jak powiedziałam wyraźnie, sprawa ta nie była przepuszczona przez Sejm, kiedy mieliśmy w nim większość, z tego powodu, że był potężny spór wewnętrzny w Prawie i Sprawiedliwości. Powiem panu więcej. Wczoraj była na ten temat dyskusja, gdzie są w PiS-ie zwolennicy tego rozwiązania z otoczenia kultury, które jest proponowane.
Tylko nazwisko.
Nie chcę, proszę, szukajcie. Natomiast decyzja kierunkowa, kiedy rządziliśmy, kiedy realnie mieliśmy większość w parlamencie i dzisiaj, kiedy jesteśmy w opozycji, jest taka, żeby tego typu rozwiązań nie popierać. Bo rozumiemy, że na przykład część środowiska naprawdę artystycznego być może przez brak przepisów jakichkolwiek jest pokrzywdzona, natomiast tego typu rozwiązania mogą generować patologie i rodzą niesprawiedliwość społeczną, jeśli mowa o finansowaniu na przykład celebrytów, którzy składek na ZUS nie płacili, a nagle są biedni i trzeba im pomagać.
No dobrze, ale...
Więc nie zgodzę się, panie redaktorze, dobrze, ale... że mamy milczeć z tego powodu, że przez lata również...
Ale macie państwo...
Ale panie rektorze, przez lata również jako, wiceminister w rządzie, różni moi koledzy, różne rzeczy, te propozycje były blokowane, więc nie zgodzę się na to z tego powodu, że dzięki temu, że propozycje pana wicepremiera Glińskiego nie zostały przyjęte finalnie, to w sumie dzięki temu, że byliśmy w tym rządzie.
Dobrze, ale teraz zastanawiam się, jak mają to odbierać ludzie, którzy przypominają sobie, że wy takie propozycje jednak składaliście, a w każdym razie one były, krążyły w gronie Prawa i Sprawiedliwości i w rządzie, no bo przecież mówimy tu o wicepremierze. Jeżeli większość waszych polityków, posłów, takich jak na przykład pan wicepremier Sasin, w ogóle do tego nie nawiązuje. Oni wychodzą i stwierdzają, no do dymisji pani Cienkowska. No ale wtedy właśnie wyciągamy ten projekt. No ale chwileczkę, przecież wyście chcieli tego samego. Pan tutaj tłumaczy się z tej sprawy, dlatego że ja pana zapytałem. Natomiast nikt z was, krytykujących pomysł pani Cienkowskiej, sam nie powiedział, były u nas takie propozycje, uważam, że były błędne, pan Piotr Gliński się mylił.
No ale panie redaktorze, no obowiązkiem naszym jest odnoszenie się do tego, co jest tu i teraz, co jest rzeczywistością. Kwestie historyczne oczywiście, tak jak rozmowę prowadzimy, są istotnym kontekstem i nawet w sumie przydatnym, panie redaktorze, bo ja nie mam problemu z tym, żeby dyskutować o tym, że takie pomysły w Prawie i Sprawiedliwości są i były. Istotą jest właśnie to, panie redaktorze, że finalnie, bo przecież te propozycje środowisko artystyczne jako takie popiera. W Prawie i Sprawiedliwości też są przedstawiciele świata kultury. I w związku z powyższym to nie jest, można powiedzieć, jeśli chodzi o te postulaty, spór czysto polityczny, tylko jest to spór, można powiedzieć, szerszy społecznie. I też nie jest źle, że w Prawie i Sprawiedliwości są osoby, które chcą reprezentować interesy tej grupy społecznej, jaką są artyści. No niestety w grupie artystów jest to niezdefiniowana grupa, jest zaciąg pseudoartystów, czy jakichś różnych celebrytów i tak dalej. Natomiast liczy się finalny efekt. Efekt, kiedy mieliśmy większość w parlamencie, jest taki, że nigdy, kiedy my mieliśmy większość w parlamencie, tego typu ustawy rząd do parlamentu nie wysłał. A to oznacza dosyć jednoznacznie, że propozycje ludzi ze świata kultury w Prawie i Sprawiedliwości, by coś takiego uchwalić, zostały przez Zjednoczoną Prawicę jako całość odrzucone. Po prostu.
A co pan powie na taką diagnozę, która się zresztą często pojawiała jeszcze kiedy sprawowaliście władzę, że pan profesor Gliński między innymi tą propozycją, ale nie tylko w ten sposób, bardzo próbował zjednać środowiska artystyczne dla PiS-u, co się nie udało i wielu by powiedziało, ja też bym się pod tym podpisał, nie mogło się udać, natomiast wywoływało takie wrażenie, że PiS się próbuje podlizać ludziom, którzy i tak cały czas was kopią.
Tutaj akurat, jak obserwuję podejście pana premiera Glińskiego do jego obowiązków jako ministra kultury, ja raczej uważam, że premier Gliński autentycznie uważa, że chociażby takim twórcom ludowym, którzy na dzieła których często nie ma nabywców, bo to nie jest komercyjna, można powiedzieć, twórczość. Ona ma pewną ważność dla kultury, podtrzymywania pewnych tradycji, że ona autentycznie uważa, że tym ludziom trzeba pomóc. No przecież i tylko, że myślę, że i spór głównie dotyczył tego, że pomoc pewnej małej grupie osób może spowodować, że tworzenie przepisów spowoduje, że się załapie cała chmara ludzi, która tam nie powinna być. I to był taka główna oś sporu wewnątrz rządu, kiedy my rządziliśmy. Efekt był taki, że tej ustawy nie było.
Chodziło tu o podlizywanie się środowisku jako takiemu? Pani Agnieszce Holland, państwu Wajdą, jeszcze oczywiście pan Andrzej Wajda.
Myślę, że nie było złudzeń już pod koniec naszej drugiej kadencji, kiedy ta ustawa przecież jeszcze gdzieś tam ten projekt gdzieś tam sobie krążył, że no, świat artystyczny zdecydowanie wspiera liberałów i lewicę. I nawet jeśli jest jakiś konserwatywny artysta, no są tacy, są konserwatywni artyści, chociaż są w mniejszości, żaden głowy nie wychyli, bo po prostu byłby poddany zawodowemu ostracyzmowi.
Z jednym tylko się nie do końca zgodzę. Mówi pan, że na sztukę ludową niekoniecznie jest popyt. Moim zdaniem jest. Byłem niedawno w skansenie w Małżycach. To akurat było w weekend i były tam...
A widziałem, Małżyce. Też tam byłem kiedyś
Ziemia Łowicka,
na dożynkach.
Tak jest. I...
Gdzie swoją drogą, panie redaktorze, moim rowerem szosowym jeżdżę. No, w Tour de Łowicz, można powiedzieć. Nikt mi stypendium nie daje.
W każdym razie byli tam artyści i artystki ludowe, no bo wiadomo, Łowicz to są wycinanki i muszę powiedzieć, że to się cieszyło bardzo dużym zainteresowaniem, a wcale nie było takie tanie. Więc oczywiście ja nie mówię, że z tego się da wyżyć w 100%, ale wydaje mi się, że jest jakaś moda na sztukę ludową i bardzo dobrze zresztą.
To też jest dyskusyjne, panie redaktorze. No, ja nie powiedziałem jako jakiegoś niepodważalnego faktu,
nie,
to że
taka ciekawostka.
Twórczość ludowa jest kompletnie zmarginalizowana, tylko że no, to komercjalizacja tego typu sztuki jest faktycznie, ma pewne przeszkody i to jest jakiś element dyskusji, natomiast nie można wszystkich zabrać na, do tego wagonu z jakąś pomocą państwa na bazie tego jednego argumentu.
Może łatwiej by było
to
tym jest, twórcom
to
ludowym
nadużycie.
Jakby nie ksef autorstwa pana Mateusza Morawieckiego, bo to trzeba przypominać autora tutaj i klaskać. Autor. Nawiasem mówiąc, panie premierze, zapraszam do programu Warzecha Kontra nieustannie. To teraz z innej beczki. Pan profesor Cęckiewicz bardzo ostro zareagował na nominację pana sędziego Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Czy te żale są uzasadnione i czy ten ton, w którym pan profesor Cęckiewicz się odniósł do tej nominacji, się panu podobał? Jak pan ocenia pana sędziego?
Cóż, pan sędzia Kapiński, no z mojej perspektywy jako radcy prawnego, zawodu tego nie wykonuję wprawdzie, ale aplikacje, wszelkie egzaminy przechodziłem, to jest dla prawników, adwokatów, radców prawnych, to jest postać epokowa, można pomnikowa wręcz, bo z jego poglądów na temat apelacji karnej się tysiące adwokatów, radców prawnych, że tak powiem, wykształciło. Natomiast to jest jakby kwestia taka naukowa. Również pani Manowska, ona z kolei od apelacji cywilnej jest taką wybitną ekspertką, jeśli chodzi o autorytet na poziomie już kształcenia zawodowego.
No dobrze, ale co z tą krytyką? Karolu, popełniłeś ogromny
natomiast błąd. Natomiast osiągnięcia naukowe, czy nawet orzecznicze, w sytuacji objęcia stanowiska pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trochę na dalszy plan schodzą, bo tutaj mowa jest o pewnym potężnym konflikcie ustrojowym, w którym pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest z urzędu, można powiedzieć. I musi mieć świadomość po pierwsze tego, że profesor Cęckiewicz jest o wiele lat bardzo bliskim znajomym, przyjacielem Karola Nawrockiego, jeszcze zanim był prezydentem. I sprawa Lecha Wałęsy dla profesora Cęckiewicza ma wymiar głęboko osobisty, no bo niezależnie od oceny jego reakcji na tę kandydaturę, no to jednak jeśli człowiek jest przez całą znaczną część swojej kariery zawodowej niszczony za prawdę, za dociekanie prawdy, to może podchodzić do tego typu orzeczenia, które wydawał sędzia Kapiński. Sprzed 20 lat. W sposób bardzo bezpośrednio osobisty.
I jeszcze nazywany Cętkiewiczem. Nie wiem, czy złośliwie, czy po prostu pan Lech Wałęsa nie umie się nauczyć nazwiska Cęckiewicz. No dobrze, ale ja to rozumiem i ja to uwzględniam, panie pośle, tylko czy ten wymiar osobisty tutaj za bardzo nie przebija? No jeżeli mówimy o człowieku, który był szefem BBN-u, to byśmy oczekiwali, że on jednak będzie potrafił się bardziej od swoich osobistych doświadczeń zdystansować.
No tutaj już jednak mimo wszystko tej funkcji, wygłaszając tę opinię, już nie pełnił. I myślę, że po prostu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy obserwujemy wszyscy chyba pewien głęboki konflikt, który powstał między ludźmi bardzo sobie przez wiele lat bliskimi. I ja bym tak to odbierał, te emocje, które towarzyszą również tym komunikatom, bo
No pan prezydenta pan i prezydent pana profesora Cęckiewicza?
Pan prezydent dosyć szorstko odpowiedział na pytanie o profesora Cęckiewicza. Tak bym to ujął. Ja tak to odbieram, że to jest taki już, że to ich poróżniło na poziomie takim personalnym również. No i my siłą rzeczy na urzędy, które sprawuje Karol Nawrocki jako prezydent i Sławomir Cęckiewicz jako były szef BBN-u, osoba z autorytetem naukowym, no my to obserwujemy. Natomiast jeśli chodzi o samą ocenę pana profesora Kaplińskiego, to kluczowe według mnie obawy, które mogą być formułowane wokół jego kandydatury, bardziej bym widział w tym, czy wytrwa w takiej sile, jeśli chodzi o obronę naszego ustroju przed przyjmowaniem ponownie, bym tak to ujął, nadrzędności stanowisk tej mentalności kastowej, która się teraz podpiera orzeczeniami TSUE, ETPC, czy on zachowa taką pryncypialność w tym, że sędzia nie ma prawa kwestionować statusu innego sędziego w oparciu o tego typu rozstrzygnięcia. I to według mnie jest najważniejsza misja dla niego, że trzeba ten spór zamknąć niejako, sądownictwo w Polsce przez najbliższe lata. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego będzie miał jakiś swój udział w tej debacie, niewątpliwie. Jego pierwsze wypowiedzi na temat swojej roli ja daję jako osoba, która się też tym zajmuje od lat, w tym sporze jakoś tam występuje pewien kredyt zaufania, ale pewne znaki zapytania po prostu są. Ale
panie pośle, czy można w przypadku tak bogatej kariery prawniczej jak pana sędziego Kaplińskiego tak ogromną wagę przywiązywać do jednego orzeczenia sprzed dwóch dekad? Czy to jest rozsądne? Zwłaszcza, że przypominam, że ze strony współautora słynnej książki Lech Wałęsa Przyczynek do biografii, czyli pana Piotra Gontarczyka, no pojawił się głos obrony z kolei pana sędziego Kaplińskiego. W końcu książkę, pierwszą poważną książkę mówiącą o przeszłości agenturalnej pana Lecha Wałęsy napisali obaj panowie, pan Gontarczyk wspólnie z panem Cęckiewiczem, choć ich drogi potem rzeczywiście się rozeszły.
Cóż, myślę, że sędziowie z tak potężnym doświadczeniem, jeśli chodzi o liczbę wydanych orzeczeń, czy stopień skomplikowania spraw, które rozpatrywali, czy również znaczenie publiczne tych orzeczeń, to tyle spraw pan sędzia Kapiński rozstrzygał, czy w ogóle sędziowie z takim dorobkiem, że zawsze znajdzie się sprawy, orzeczenia, które będą budziły jakieś wątpliwości czy spory. Sprawa Wałęsy jest symboliczna, natomiast myślę, że czymś ważniejszym niż ocena jednej konkretnej sprawy są właśnie te przymioty charakteru, panie redaktorze, w tym sporze, którym toczymy ustrojowy. Dla mnie to jest ważniejsze. Bo nawet najwybitniejszy prawnik, najbardziej światły intelektualista jest tylko człowiekiem.
Gdyby ktoś chciał...
Może ulec presji, może ulec naciskowi, może się wypalić na stanowisku kierowniczym.
Gdyby ktoś chciał sobie wyrobić opinię, to zapraszam do obejrzenia rozmowy sprzed około półtora roku z panem sędzią Kaplińskim, bo był moim gościem w programie Warzecha Kontra. Więc można wrócić do tej rozmowy i zobaczyć, co mówił, czy posłuchać, co mówił wtedy na moje pytania, między innymi właśnie o tak zwanych neosędziów. No sam za takiego też był przez niektórych uważany, bo jego nominacja właśnie była już z rekomendacji KRS po 2018 roku.
Jego sytuacja
na szefa Izby Karnej Sądu Najwyższego.
Chciałbym tutaj powiedzieć wyraźnie, że jego sytuacja jest wyjątkowo specyficzna, jeśli chodzi o bycie sędzią Sądu Najwyższego i poddanie się zreformowanej KRS pod ocenę, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, bo i on, i pani profesor Manowska, tak jak powiedziałem, no każdy adwokat czerwca prawny kształci się na ich pracach. Ale przez lata kasta ich nie wpuszczała do Sądu Najwyższego. I w TVN-ie był taki wywiad z nim, że pani, nie wiem, czy pani Kolenda Zaleska, czy jakaś inna tam prowadząca, oni próbowali, że jak to taki wybitny prawnik jak on. On neosędzią został, czy on się nie wstydzi tego i tak dalej. I on w tych właśnie swoich stanowiskach w mojej ocenie pokazuje taką postawę pryncypialną i mam nadzieję, że finalnie taką postawę utrzyma i ten Sąd Najwyższy poprowadzi w dobrym kierunku. Natomiast No też chyba nie jest źle, że w ogóle toczy się debata i są jakieś argumenty podawane na temat tego, czy to jest no najlepszy z możliwych kandydatów. Przekonamy się, pan prezydent, to jest jego decyzja. Osobiście daję pewien kredyt zaufania, natomiast no te kręte są ścieżki tych decyzji wokół
Przyszło mi do głowy, że niestety, żeby takie ładne przejście niestety, zrobić do następnego
zobaczymy
tematu.
Za jakiś czas, czy nie okaże się, że
no że to... mógłbym, panie pośle, zapytać pana, czy daje pan nadal kredyt zaufania panu prezesowi Kaczyńskiemu, ale oczywiście pytanie byłoby bez sensu, bo wiadomo, że nikt z PiS-u nie powie, że nie daje tego kredytu zaufania, więc umówmy się, że to pytanie padło, pan już odpowiedział, a teraz ja pana zapytam
o czy może innego. Panie redaktorze, głupo zabrzmiało, że no pan pyta mnie o moją opinię, więc ja w swojej opinii mogę tak powiedzieć. Oczywiście chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że ja jako człowiek, osoba pod imieniem, nazwiskiem, żywię nadzieję, że te obawy, w szczególności dotyczące tego, czy pan sędzia Kapiński nie będzie próbował iść na jakieś zgniłe kompromisy.
Panie pośle, my już jesteśmy przy innym temacie.
No dobrze, ale...
Już teraz o panu Jarosławie Kaczyńskim rozmawiamy i o tym, jak
Bo mi się wydaje, że tak głupio zabrzmiało, że ja daję kredyt zaufania komuś, to nie moja rola.
Tak, on kieruje Prawem i Sprawiedliwością. Są dwa sondaże z ostatniego czasu różnych ośrodków, i sondaż Ibris mówi o tym, że Koalicja Obywatelska ma no blisko 31%, 39% poparcia. To jest mały spadek, tam około 1 punkt. PiS 25,4%, to tutaj odnotowaliście wzrost o trochę ponad 2 punkty. Konfederacja 12,5%, Konfederacja Korony Polskiej 8,8%. Krótko mówiąc, konkluzja z tego sondażu jest taka, że bez pana Brauna nie uda wam się zbudować koalicji rządzącej. I jeszcze jeden sondaż, to z kolei jest sondaż chyba OBOP-u, jeżeli dobrze widzę. 38,89% Koalicja Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość 27,03, czyli ponad 10 punktów różnicy tutaj jest. Konfederacja trzecia 11,76, to jest spadek o 1,3 punktu. I Konfederacja pana Brauna 9,32 na czwartym miejscu, więc widać, że cały czas jesteście z tyłu. No i konkluzja jest cały czas, przepraszam, to jest sondaż OGB. I konkluzja jest cały czas taka sama. To znaczy, jeżeli będziecie się trzymać tego, co właśnie wasz przywódca zakomunikował już jakiś czas temu, czyli żadnej koalicji z panem Grzegorzem Braunem, no to po prostu nie stworzycie rządu, nie stworzycie większości rządowej.
Koalicja z panem Grzegorzem Braunem skończyłaby się tym, że i Prawo i Sprawiedliwość, i Polska jako całość, już poza Polską, bylibyśmy, ciągle byśmy żyli tym, co robi Grzegorz Braun, i on byłby realną twarzą naszego kraju na arenie międzynarodowej.
Jest to bardzo możliwe, ale co w takim razie?
No rozwiązanie jest następujące. Abstrahując w ogóle od sondaży, wyników tych, które pan podaje, ja uważam, że kolejne wybory pokazują, że kampania wyborcza i emocje w trakcie kampanii wyborczej i można powiedzieć powrót do zainteresowania aktywnego polityką wielu Polaków powoduje, że kiedy bliżej jest elekcji, wówczas nastroje społeczne zaczynają, wyniki realne nie odzwierciedlają sondaży. To w każdych wyborach, każde wybory to pokazuje.
Czyli że jeszcze mniej zdobędziecie.
Więcej, panie redaktorze, więcej zdobędziemy. Tak samo rok temu i 3 tygodnie, można powiedzieć, prezydentem Polski miał być według sondaży. Kto, panie redaktorze? Rafał Trzaskowski, no, a nie jest.
A pamięta pan, jak wyglądały sondaże, jeżeli chodzi o pana Grzegorza Brauna przed pierwszą turą wyborów prezydenckich?
No też, nie były kilku... No kilkuprocentowe były chyba tam, 3-4% miał może, 2-3.
Dawano mu znacznie mniej niż dostał ostatecznie.
Tak. No tak samo Karol Nawrocki miał w sondażach mniej niż finalnie. Jedna rzecz, która jest trwała w sondażach od ponad 2 lat i rzadko jest dostrzegana, i akurat ten aspekt odzwierciedlają wyniki wyborów prezydenckich, jest taki, że w żadnej konfiguracji Donald Tusk, chyba że przekona Konfederację, nie ma większości w parlamencie. Natomiast rodzi się to zagadnienie, które pan poruszył, czyli no, żeby prawica miała większość, musi być koalicja wszystkich. I my, naszą strategią dzisiaj jest to, żeby przekonać tych z Polaków, którzy ufają, że Grzegorz Braun może odmienić polską scenę polityczną na lepsze, że to nie jest dobra droga, ale rozwiązaniem również z naszej strony jest to, żeby część z tych wyborców była bardzo niedawno wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, żeby przekonać ich, że pewne decyzje, które podejmowaliśmy, spowodowały niechęć tych wyborców do nas, że pewne wnioski zostały wyciągnięte i ten kierunek spraw będzie inny. Niektóre działania będą bardziej zdecydowane.
A w jaki sposób? Panie pośle, bo ja prawdę mówiąc nie za bardzo widzę, żebyście ich przekonywali. Na razie jest tak, że za gwiazdę, właściwie chyba we własnym już przedstawieniu, robi pan Mateusz Morawiecki. Jak macie jakąś konwencję albo kongres, to w pierwszym rzędzie siedzą zawsze te same, przepraszam, te nowe, świeże twarze, pan Sasin, pani Lichocka, pan Terlecki. No panie pośle, bądźmy poważni. Gdzie wy przekonujecie ludzi, którzy odeszli do pana Grzegorza Brauna? Czym?
Panie redaktorze, no proszę zostawić już wyborcom osąd, czy fakt, że liderzy Prawa i Sprawiedliwości są w Prawie i Sprawiedliwości. Pewne, ja uważam, że część wyborców, która przeszła do Grzegorza Brauna lub do Konfederacji, po pierwsze uznała na fali wyborów prezydenckich, że nie ma wroga na prawicy, w ten sposób, że można bezpiecznie głosować na te dwa ugrupowania, a nie na Prawo i Sprawiedliwość w obronie Polski, można powiedzieć, że efekt będzie ten sam. Z tym, że no, zbiorowisko różnych osób pana Grzegorza Brauna i skrajne, wręcz jakieś nieprawdopodobne tezy, które są głoszone przez niektóre osoby z tego środowiska.
Na przykład jakie?
Związane z nie wiem, z tym, że nie wiem, w Auschwitz nie było zagłady Żydów. No po co nam... Taka dyskusja.
Bądźmy uczciwi. Pan Braun nie powiedział, że w Auschwitz nie było zagłady Żydów. Powiedział, że nie było tam komór gazowych.
Co to zmienia?
No to jest jednak różnica. Moim zdaniem przynajmniej. Jak się cytujemy i robimy zarzut, no to cytujmy dokładnie.
No dobrze, a co tam było w takim razie?
A to nie wiem, to musiałby tu pan Grzegorz Braun siedzieć, żeby pan zadawał to pytanie, tylko domagam się pewnej ścisłości. No nie mówmy, że pan Braun powiedział, że nie zabijano Żydów w Auschwitz. Nie powiedział czegoś takiego.
Zamiast CPK miał być bunkry chyba jakieś żydowskie, tajne, też budowane zamiast portu komunikacyjnego. To był tajny plan przejęcia kontroli nad Polską przez Izrael. No, tego typu żurowskie teorie nie są poważne. Natomiast ja rozumiem, że część wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest zawiedzionych niektórymi decyzjami. My wnioski te wyciągamy chociażby, jeśli chodzi o nadmierne zaufanie wobec Unii Europejskiej w niektórych obszarach. Tutaj są jasne, klarowne postulaty, chociażby jeśli chodzi o ETS i rozwiązanie tego problemu.
A jaki jest ten klarowny postulat? Bo ja nie za bardzo kojarzę.
No po prostu opuścić ten system.
W jaki sposób?
No uchwalić ustawę, która zdejmuje z polskich przedsiębiorstw obowiązek zakupowania tych certyfikatów.
A wtedy nakłada na nas karę Europejski Trybunał Sprawiedliwości. To jest oczywiste. Komisja Europejska natychmiast skieruje sprawę do ETS.
Tak, a my jej nie płacimy. W jaki sposób oni od nas ściągną te pieniądze?
No po prostu nie wypłacą nam pieniędzy.
Tak, to my nie wypłacimy składki. Wie pan, jaki jest bilans płatniczy Polski z Unią Europejską w tym momencie?
Tak, wiem. Około 4,6 miliarda euro netto w zeszłym roku.
70 miliardów Unia z funduszy Polsce wpłaca, 40 my wpłacamy składki.
No tak jak powiedziałem, to jest około 20 miliardów, nie licząc KPO. 20 miliardów złotych.
Systemu ETS z Polski wypływa ponad 30 miliardów złotych. Czyli jesteśmy płatnikiem netto w Unii Europejskiej. teraz. A nowa perspektywa, która ma się zacząć od 28 roku, czyli wtedy, kiedy już, mam nadzieję, będziemy znowu rządzić, to Polska ma płacić 110.
A pan komisarz Serafin twierdzi, że nadal będziemy beneficjentem netto.
No to będziemy płacić 110, a dostawać 120. No, bo się zwiększa budżet unijny. No to będziemy na deficycie, to tylko w pierwszym roku, bo z każdym kolejnym rokiem już będzie ta proporcja mniejsza. Panie redaktorze, no szanujmy się.
Czyli żeby, pójść na zwarcie w sprawie ETS, tak?
Fundamentalne. Przecież my to jesteśmy okradani przez Unię Europejską tym systemem. No i właśnie myślę, że mam nadzieję, że ten kierunek, który proponujemy, spowoduje, że ci wyborcy, którzy utracili wiarę w to, że możemy w sposób zdecydowany jakoś się sprzeciwiać tym dyktatom z zewnątrz wobec Polski, zrozumieją, że jeśli nas w tych wyborach nie poprą, a my się zobowiążemy do takich konkretnych działań i będziemy zmierzać, żeby tak faktycznie postępować, tę grę po prostu trzeba podjąć w obronie naszych żywotnych interesów, że oddanie głosu na Grzegorza Brauna spowoduje, że po pierwsze nie będzie większościowego rządu po wyborach, co spowoduje, że za chwilę będą kolejne wybory i finalnie zwiększa się znacząco prawdopodobieństwo, że będzie dalej rządził Donald Tusk lub jego środowisko i już resztki polskiej suwerenności w ciągu kilku lat zostaną faktami dokonanymi już totalnie przekazane Unii Europejskiej i nie poprzez zmiany traktatów, bo Unia Europejska nowe kompetencje zyskuje poprzez fakty dokonane w ostatnich latach, a nie poprzez jakieś zmiany prawne.
No. Wiem, że program Warzecha Kontra oglądają
ale panie redaktorze,
wyborcy, którzy właśnie odeszli z PiS-u do Konfederacji, dlatego od razu proszę państwa o komentarze pod tą rozmową. Czy państwo dostrzegają te skuteczne próby odzyskiwania waszego zaufania, jeżeli odeszliście od Prawa i Sprawiedliwości do Konfederacji i czy mój dzisiejszy gość pan to przekonuje?
Wiem, panie redaktorze, że pan pytanie o ETS, jeśli chodzi o to, no, jak, że nie można z tego wyjść, pan...
Nie powiedziałem, że nie można.
Pan zadał to pytanie w formule, jaką lubi przedstawiać pan Wiech zazwyczaj. On tak mówi, o nie można wyjść, bo będzie jakaś tragedia. No ale teraz nie ma tragedii?
Panie pośle, ja nie tylko zgadzam z pańskim tokiem rozumowania, ale muszę powiedzieć, że sam w swoich tekstach proponowałem, żeby właśnie dokładnie pójść tą drogą. No ale tutaj to ja jestem nie od proponowania, tylko jestem od zadawania pytań. Dlatego zadałem
tak,
panu
ale
pytanie.
Dostrzegam, panie redaktorze, pewną
pan
dozę...
zrobić? Czy państwo zamierzają to zrobić?
Jeśli chodzi o ten obszar, to naprawdę... Jako że też tym się zajmowałem przez w ramach rządu tymi kosztami klimatycznymi, kiedy były dyskusje burzliwe, były różne poglądy na temat, jak to z Unią Europejską sobie w tych sprawach układać relacje. I tutaj po przestudiowaniu dziesiątek aktów prawnych unijnych, traktatów, raportów różnych kosztowych, ekonomicznych, nie ma innej drogi dla Polski niż się postawić. I straszenie nas, jakby przywołam, że od pana pytania odbieram nie jako pana tezę, tylko że taka jest publicystycznie stawiana przez inne osoby. No, jeśli my tego ETS-u nie spróbujemy w jakiś sposób wypowiedzieć, obejść, obalić same poprzez nasze działania, no to co, mamy płacić haracz? No, jaka jest alternatywa?
Czekamy na państwa komentarze pod tą rozmową, na ile przekonujące jest dla państwa to, co mówi mój dzisiejszy gość, którym przypomnę był pan poseł Sebastian Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, panie pośle, a państwu
dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję za obecność na kanale Super Ring i proszę oczywiście o subskrypcję, komentarze, o to już prosiłem, o polubienia. I widzimy się za tydzień. Łukasz Warzecha, kłaniam się państwu. Do zobaczenia.
Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.